Paweł Żywuski. Warszawa, miasto grzechu. Prostytucja w drugiej RP. Czyta Krzysztof Sikorski. Przedmowa. Mówi się, że żyjemy w czasach dyktatury seksu. Faktycznie, nasza rzeczywistość na pewno nie jest purytańska. Z wszechobecnych reklam spoglądają na nas wyzywające kobiety i przystojni mężczyźni. Gadżety erotyczne znajdują się w stałym, sprawdzonym repertuarze prezentów urodzinowych. W mediach co i rusz słychać o seksie, o seksualnych rekordach, o podnoszącym się wieku inicjacji seksualnej albo brutalnych przestępstwach z seksualnością w tle. Nie brakuje takich, którzy próbują toczyć walkę z wszechobecną ohydą. Kiedyś było inaczej, słychać głosy. Owszem, było inaczej. Ale czy znaczy to, że seks nie był ważnym elementem życia? Szczególnie ten płatny? Gdyby zapytać przedwojennego policjanta, co stanowi największy problem Warszawy, odpowiedziałby, że prostytucja. Co prawda stolicy Polski daleko było do Berlina z czasów Republiki Weimarskiej, barwnie ukazanego w filmie Kabaret, to jednak proceder ten był powszechny i niezwykle widoczny. O tym, gdzie najlepiej iść na panienki, przyjezdny mógł się dowiedzieć już na dworcu kolejowym od bagażowych. Gdyby przyjechał bez bagażu, stosowną informację mógł uzyskać od dorożkarzy, taksówkarzy, recepcjonistów czy bojów hotelowych. Wierz mi, drogi czytelniku, Warszawa lat 20. i 30. była prawdziwym miastem grzechu. Publikacja, którą masz w rękach, opowie ci o stolicy, o jakiej nigdy nie słyszałeś. Gdzie można było znaleźć płatną miłość? Kto jej szukał? Z jakim ryzykiem się to wiązało? Kim były prostytutki i skąd brali się ich opiekunowie? Jakie były powiązania prostytutek z gangsterami z półświatka? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na następnych stronach. Rozdział pierwszy. Czasy zamierzchłe. Żeby dobrze zrozumieć problem, jakim była prostytucja w niepodległej Polsce, trzeba cofnąć się do czasów, kiedy Warszawa była pod panowaniem carskim, a nawet jeszcze nieco wcześniej. Ten wstęp pozwoli na pokazanie doświadczeń II Rzeczypospolitej w szerszej perspektywie. Warszawa żyła bowiem nierządem znacznie dłużej niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Paradoksalnie czasy odzyskanej niepodległości mogą być uznane za pruderyjne, choć nie w zestawieniu z dniem dzisiejszym, a raczej w porównaniu z czasami jeszcze dawniejszymi. Przewodnik po Warszawie z 1779 roku. Historia warszawskiej prostytucji sięga najpewniej samych początków Mazowieckiego Grodu. Wystarczy dodać, że zjawisko to istniało zawsze i było obecne od zawsze, choć bywało, że w niektórych wiekach przybierało naprawdę olbrzymie rozmiary. Ogranicza się jedynie do pewnego utworu, pochodzącego z czasów, gdy w Zamku Królewskim co czwartek odbywały się obiady u króla Stasia. W tej dość niespokojnej, acz wesołej epoce, poeta i konfederat barski Antoni Felicjan Nagłowski stworzył przedziwny poemat. W wierszowanym przewodniku warszawskim w bardzo nietypowej formie spisał, opisał i dokładnie wyliczył, jakie prostytutki mieszkają w Warszawie, gdzie się za co płaci i gdzie mogą na nieostrożnych klientów czekać choroby weneryczne. Czytelnikom zaserwuję tylko fragmenty tego niecodziennego dzieła zebranego przez Edmunda Rabowicza. Niech podziwiania nikomu nie czyni, że pierw miejsce dla Mareckiej daje. Ona jest stara kurew ochmistrzyni i kurew nigdy trzymać nie przestaje. Po niej Żuchowska, sławna starościna, co z welskami ucieka cudzemi. Mieszka na Nowym Świecie u Hejsyna, o której wszyscy tu w Warszawie wiemy. Masz o tym wiedzieć, chcąc ją chędożyć, potrzeba najprzód radzić się kieszeni lub jej 3-4 dukaty położyć, byś mógł przygasić miłości płomieni. Na Świętokrzyskiej mieszka tu ulicy, zwie się Szwarcówna, nieszpetna dziewczyna. Trypry u Szankry płyną z jej krynicy, gdy się zarazisz, nie będzie nowina. Tutaj ma miejsce dawan kurwa owa, na Marszałkowskie, co mieszka ulicy i nazywa się po mężu Montowa. Sławna kuplerka w tutejszej stolicy. Tam się strzec trzeba i nie chodzić wcale, bo byś się próżno od której zaraził. Dziewek ma dość, jebią je moskale, za czym życzę ci, byś tam nie łaził. I tę też wspomnę za Saskim Pałacem, co mieszka we dworku, panna Flejszerowna. Lubo jest młoda, piękna, ale placem, pińczym jest wszystkim, prawie kurwom równa. Tam też moneta wcale nie poradzi, ale ze złota każdy wody daje. I w obłapce się tak dobrze podsadzi, że nie znać, z której dupy wiszą jaje. Dodam tylko, że jeszcze w tym samym 1779 roku inny poeta, awanturnik i polemista religijny Antoni Kosakowski wydał suplement do tego przewodnika, w którym nie zgadzał się z ocenami Nagłowskiego i wskazywał inne miejsca. Jak już na wstępie pisał: wydany światu twój przednik prawy, w tym, że 20 kurew czytać. Ale mi wybacz, autorze łaskawy, gdybyś się tylko lepiej zechciał spytać, jest tu ich więcej. Ja mówię, jeżelić, nie w pół Warszawy można z nimi dzielić. Za czasów cara. W kilka lat później Rzeczpospolita została podzielona przez zaborców, a Warszawa, po krótkim epizodzie przynależności do Prus, znalazła się w granicach carskiego imperium. Stosunek rosyjskich władz do domów publicznych i prostytutek był dwuznaczny. Z jednej strony upanary stanowiły zagrożenie, ponieważ mogły służyć różnym antycarskim ugrupowaniom. Z drugiej zaś mogły stanowić źródło dochodu. Rakiem toczącym całą administrację carskiej Rosji była wszechobecna korupcja. Przekupywanie urzędników celem załatwiania spraw urzędowych było na porządku dziennym, zaś najbardziej skorumpowaną ze wszystkich służb carskiej Rosji, jak zauważył polski historyk Wacław Zaleski, była policja. Do legendy przeszły historie o tym, że pokrzywdzeni musieli samodzielnie odprowadzać do cyrkułu aresztowanego sprawcę i jego policyjną eskortę w obawie, aby przestępca nie zbiegł po zapłaceniu łapówki. Nic zatem dziwnego, że alians pomiędzy prostytutkami a władzą pojawił się w sposób naturalny. Sytuacja w latach panowania pierwszych namiestników Królestwa Polskiego, generała Józefa Zajączka oraz wielkiego księcia Konstantego, wyglądała podobnie jak za czasów króla Stasia. Zasadniczą różnicą było pojawienie się większej niż w czasach stanisławowskich liczby prostytutek oraz wzrost zachorowań na choroby weneryczne. Problem okazał się na tyle poważny, że stacjonujący w Warszawie generał Dmitrij Kuruta meldował, że dochodzi nawet z tego powodu do samobójstw. Na przykład niejaki strzelec Zegar miał odebrać sobie życie w szpitalu ujazdowskim właśnie z powodu syfilisu. Wielki książę Konstanty nie miał zamiaru robić absolutnie nic w tej kwestii i sprawa prostytucji pozostawała nieuregulowana. Park Łazienkowski zamieniał się więc nocą w siedlisko rozpusty, z którego ochoczo korzystali stacjonujący opodal żołnierze. Oficjalnie dopiero od czasów namiestnika Iwana Paskiewicza władza carska zaczęła trzymać pieczę nad warszawskimi lupanarami. W tym czasie domy publiczne można było spotkać w najbliższym sąsiedztwie kościołów, szkół czy klasztorów. Po odzyskaniu niepodległości całkowity brak nadzoru nad prostytucją bywał interpretowany jako celowe działanie carskich władz, pragnących zdemoralizować polskie społeczeństwo. Jednym z orędowników takiej opinii był lekarz i historyk amator Wacław Zaleski, autor Z dziejów prostytucji w Warszawie, pierwszej przekrojowej książki na ten temat, wydanej w 1923 roku. Być może było w tym nieco racji, ale również sporo przesady, choćby dlatego, że to właśnie Paskiewicz w 1843 roku ustanowił prawo, zgodnie z którym określił, na jakich zasadach mogą funkcjonować domy publiczne, czym przejściowo ograniczył ich liczbę. Lata płynęły, zmieniali się również namiestnicy w Warszawie. W 1863 roku stanowisko to objął hrabia Berg i za jego czasów liczba lupanarów znacząco się zwiększyła. Podobnie jak wcześniej, domy publiczne mieściły się na krakowskim przedmieściu, ponadto coraz więcej zaczęło pojawiać się ich na Starym i Nowym Mieście. Przebytki upadłych dam pojawiały się na ulicy Freta, Kapitularnej, Mylnej i Długiej. Wzrost liczby domów publicznych w tych miejscach wiązał się z utratą części budynków przez szlachtę. Po powstaniu styczniowym w ramach represji odebrano im nieruchomości, które potem wykupywały różnego rodzaju podejrzane persony. Od wieczora grała tam muzyka i przy oknach otwartych bez rolet odbywały się tańce wydekoltowanych prostytutek z najgorszym gatunkiem młodzieży wielkomiejskiej, opisywał krakowskie przedmieście wspomniany wcześniej Zaleski. Interesująco prezentowały się zwyczaje w domach publicznych tamtego okresu. Pisałem już, że świat nierządu i carskiej policji nawzajem się przenikały. W domu publicznym, poza portierem, rezydował również policmajster, który miał za zadanie pilnować w nim porządku. A skoro policja nadzorowała już lupanar, to mogła pomóc jego właścicielom w pilnowaniu dziewcząt. Mówiąc dokładnie, szło o to, aby nie mogły one się uzależnić od dotychczasowych nadzorców. Tym samym powstały swoiste kooperatywy policyjno-sutenerskie. A każdy kolejny gubernator wspierał zaistniały układ. Jak pisał Zaleski. W komisarzu i jego pomocniku pożywiał się także lekarz cyrkulowy, odwiedzający domy publiczne w celu przestrzegania czystości i rewidujący pościel w łóżkach nie zawsze śnieżnej białości, lecz pięciorublówka zakrywała przed okiem lekarza brudne posłanie. Bogacił się rewirowy, policjanci posterunkowi, dopomagający pijanym gościom przy wsiadaniu do dorożki, brał rządca, sekretarz, meldunkowy w cyrkule, pan adiunkt także brał swoje. Brał stróż przy bramie i zanocne dzwonienie, a oczywiście najlepiej się mieli komisarz policyjno-lekarski i jego agenci. Obywatele, którym nie w smak było sąsiedztwo prostytutek, nie byli jednak zupełnie bezradni. Pierwszym, któremu się udało, był niejaki Korpaczewski. Przeszkadzały mu odgłosy dobiegające z sąsiadującego z jego domem lupanaru na ulicy Trębackiej. Po kilkuletniej batalii sprawa została wygrana i namiestnik Warszawy w końcu zdecydował się wydać nakaz eksmisji. Również księdzu Zygmuntowi Chełmickiemu z kościoła na Podwalu udało się doprowadzić do usunięcia lokalu z wyszynkiem i muzyką niejakiej pani Tomasowej z parceli mieszczącej się na ulicy Długiej, której ściana stykała się z kościołem. Podobno podczas nabożeństw można było usłyszeć dobiegającą z niego muzykę. Musiało być to dla sługi Bożego o tyle męczące, że lokal ten był nie tylko bardzo duży, jak na tamte czasy, ale i sławny w Warszawie. Co za tym idzie, przez przybytek pani Tomasowej przewijało się wielu mężczyzn, którzy pragnęli lęgnąć w uścisku miłości. Ba, można było tam nierzadko spotkać cudzoziemców, którzy postanowili zabrać z Warszawy wspomnienia związane z grzeszną przyjemnością. Masowość i jawność nierządu musiała działać na księdza w wyjątkowo przygnębiający sposób. Wszak sługa Boży powinien stać na straży czystości katolików. Jeśli chcesz znaleźć więcej naszych książek historycznych, wejdź na stronę portalu histmag.org i przejdź do naszego sklepu.